Moi drodzy, ostatni wykład z cyklu duchowości Edyty Stein. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o duchowości krzyża, też o duchu ekspiacyjnym, który towarzyszył jej drodze i osiągnął, można by powiedzieć, finał w tym, że Edyta poczuwa się jako ofiara całopalna, ofiarując się za swój naród. Krzyż jest dla Edyty czymś kluczowym. Ona to już zawarła, można by powiedzieć, w imieniu, w wezwaniu Benedykta od krzyża i jest w jakimś sensie prawem historii, prawem naszej chrześcijańskiej drogi, prawem osoby, prawem dojrzewania duchowego. I to jest istotne. Jeżeli pomijamy krzyż, nie docieramy do istoty chrześcijaństwa. Są to tylko pewne zewnętrzne formy, rytuały, zwyczaje religijne. Natomiast umyka nam tajemnica. I to jest coś, co musimy sobie uświadomić jako szkoła uczniów Chrystusa. Ci, którzy poważnie traktują duchowość, powinni zmierzyć się z krzyżem. A więc można by powiedzieć, że krzyż to sytuacja, miejsce, wydarzenie w życiu, które wnosi szczególne znaczenie. Czasami zupełnie odwraca naszą hierarchię wartości, bo chcemy się rozwijać, chcemy mieć jakieś sukcesy duchowe, chcemy mieć poczucie pełni radości, wolności, szybowania gdzieś w górę, takiej właśnie duchowości lotnej. Przychodzi tajemnica krzyża, która wiąże się z kryzysem, wiąże się właśnie z utratą tego scenariusza. Życie staje się trudne, staje się mozolne, staje się takie właśnie, można by powiedzieć, mało apetyczne. I tutaj dopiero, można by powiedzieć, rozwija się tajemnica chrześcijaństwa. Tajemnica krzyża to przede wszystkim historia miłości Boga do człowieka. Chrystus poddał się scenariuszowi, który zaplanował Ojciec. Wiemy, że miał z tym problemy. W ogrójcu mocował się ze sobą. Jego natura ludzka wzdragała się przed ciężarem krzyża, przed tymi wszystkimi wydarzeniami, cierpieniem tym fizycznym, duchowym. Przeżywał wielkie męki, pocił się krwią. Ale wiemy, że dzięki temu dokonała się pewna tajemnica, której nie mógł zrozumieć na przykład demon. Dla niego taka sytuacja, poniżony Bóg, to jest kompletna paranoja, ponieważ on wszystko zrobił dla władzy, dla wielkości. Poświęcił całe swoje piękno ostatecznie, utracił je. Właśnie stał się najbardziej ohydnym stworzeniem, przerażającym. W krzyżu mamy Boga, który jednoczył się z naszym człowieczeństwem i przeprowadza przez najtrudniejsze sytuacje to człowieczeństwo. W ten sposób człowiek poprzez cierpienie, to jest wielka tajemnica, że Bóg to tak wymyślił czy opracował właśnie, że przez cierpienie można wydobyć się z grzechu i ze śmierci. Pokonać dwóch wrogów i dwa skutki właśnie grzechu pierworodnego. Niewola grzechu, ta skłonność do zła, to co nas ciągle tak upokarza, gdzieś tam nas korci, ciągnie. Człowiek ma taki za troszkę, za te parę centymetrów za długi ten język, coś tam złośliwego wplecie, jakąś ironię, uśmieszek, albo właśnie kogoś nagle zaatakuje, jakieś emocje się pojawiają. No to jest, to są małe, wielkie próby i też widzimy, jak jesteśmy słabi, jak ten grzech nas pracuje, jak on ma nad nami władzę, a właśnie albo doświadczenie śmierci, umierania, pustki wewnętrznej, samotności. Wydaje się, że to jest takie właśnie dramatyczne. I w krzyżu dzieje się taka tajemnica miłości, że Bóg przywraca człowieka do siebie, można by powiedzieć. Grzech pierworodny polegał na tym, że niemożliwy był powrót o ludzkich siłach. To Bóg musiał zaaranżować działanie, przerzucić pomost i z tej miłości właśnie, dając życie, uczynił ze swego życia pomost do Boga. Można by powiedzieć, że właśnie Ojciec uczynił Syna grzechem, obarczył go grzesznością stworzenia, całą historią grzechu i dokonało się dzieło odkupienia. Usunął mur, jak mówi święty Paweł. Mur nie do przebycia. I to jest właśnie ten podstawowy wymiar. Drugą taką wielką łaską krzyża jest usynowienie. Czegoś, czego nie miał Adam. On był doskonałym stworzeniem Bożym, szczytem natury, koroną stworzenia, ale nie miał daru synostwa Bożego. Być może Bóg zaplanował to dla niego, no ale nie zdążył skorzystać, ponieważ wyciągnął rękę po owoc. A więc widzimy właśnie tę wielką tajemnicę krzyża, która no, wprowadza nas właśnie w tajemnicę samego Boga, Jego miłości i tajemnicy odkupienia. I Edyta Stein zdaje sobie sprawę, że przechodząc przez cierpienie, miała tego cierpienia wiele, ponieważ i straciła, można by powiedzieć, taką no, pozycję społeczną, prawda, kiedy już nie mogła wykładać. Później straciła rodzinę, kiedy nawraca się na katolicyzm, kiedy wybiera właśnie Chrystusa osobiście. To jeszcze większy dramat dla matki szczególnie. I później właśnie te wydarzenia, gdzie ona staje się już ofiarą, kiedy ten ołtarz historii ją właśnie zdobywa i składa na nim ofiarę swojego życia właśnie za swój naród. Myślę, że to, co u Edyty było takie kluczowe i co jest dla teologii krzyża też rzeczą istotną, to uczynić cierpienie religijną ofiarą. Każdy człowiek cierpi na swój sposób, ale nie każde cierpienie, jak to mówimy w teologii, jest zasługujące. Nie każde cierpienie jest związane z Bogiem, z Chrystusem, z Jego ofiarą. I właśnie to jest taka rzecz, że człowiek może mieć zaufanie do swego działania, mówi, że moje działanie mnie zbawi, mój trud duchowy, który sobie zadam, I to jest coś, co mi daje zbawienie. Właśnie Edyta mówiła, nie działanie, ale cierpienie Chrystusa. Dlatego mówiła, że moim pragnieniem jest mieć w nim udział. Ofiary nie można pojmować fatalistycznie, jako jakieś nieszczęście, w którym człowiek już nie może nic zrobić, albo jakieś, bo to nie jest ofiara. Ofiara jest wtedy, kiedy ja czynię z mojego cierpienia dobrowolny dar. Chcę to ofiarować po prostu Panu. W jakiejś sprawie, za coś, za kogoś, za ojczyznę na przykład, jak nasi święci, Rafał Kalinowski, właśnie Albert, o którego dzisiaj też wspominamy, Chmielowski. Także tutaj mamy ten dar, a więc potrzebę wewnętrzną złożenia swego życia. Nie tylko mojego bólu, moich problemów, ale właśnie życie. To jest coś pięknego, to jest coś pierwszorzędnego. Wtedy ten czyn pozyskuje niesamowitą wartość. Jest takim dobrem wspólnym, dobrem Kościoła, ponieważ właśnie pojawia się jako ofiara, czyli coś za kogoś. Chcę cierpieć za mój naród. Chcę cierpieć za świat. Za zbawienie świata. To idzie oczywiście przez konkretnych ludzi. Przez nasze rodziny na przykład. Mamy trudne sytuacje czasami. Ofiarujemy nasze cierpienie, bo to jest pewnym naszym krzyżem, naszym dramatem, że ktoś na przykład porzuca religię Chrystusa, Kościół, nie chce już mieć tym nic wspólnego z tym wielkim skandalem, czy bałaganem, czy formalizmem jakimś. I tutaj w ofierze spotykają się dwie rzeczy, tłumaczy Edyta. Zdolność do cierpienia i zdolność do miłości. Ktoś, kto nie potrafi cierpieć, albo to właśnie Edyta mówi, ktoś, kto potrafi cierpieć, umie też przeżywać intensywnie radość i staje się zdolny do współcierpienia. A więc to jest pewna droga wewnętrzna, której ja wchodzę w głęboki sens historii i chcę ją przywrócić Bogu. Chcę złożyć ofiarę z siebie, żeby pozyskać stworzenie dla Boga. I Bóg oczywiście przyjmuje naszą ofiarę. Nie tak ze względu, że człowiek cierpi właśnie, jak się napoci, namęczy, tutaj ja wiem, jakieś choroby, gorączka, czy cierpienie fizyczne, ból, czy duchowe, ale ze względu na to, że ktoś to robi z miłości. Umieć to zrobić z miłości. To jest bardzo trudne, bo jak nam, powiedzmy, nas coś boli, albo konfrontujemy się z jakąś trudną, wymagającą sytuacją, jakimś takim pokorzeniem. Często w pracy takie są różne układy dziwne, nie? Albo człowiek tak no, gdzieś tam się pojawia w jakimś kontekście i jest rozgrywany czy oszukiwany i cierpi, nie może wiele zrobić, ale właśnie nosi to cierpienie. I umieć z tego uczynić dar miłości, że owszem, to mnie boli, ale ja chcę to ofiarować. Pomimo tej mojej ciężkiej próby, chcę z tego uczynić właśnie ofiarę. A więc to jest coś, co jest związane głęboko z miłością. I tutaj Edyta nam bardzo piękny sposób tłumaczy właśnie, że ofiara w sensie religijnym to oddawanie miłości. Ja jako człowiek mogę w geście miłości ofiarować coś Bogu. Nie muszę mieć materialnie nic. To może należeć do świata duszy, do świata właśnie wewnętrznego. I wiemy, że Bóg z miłością przyjmuje ofiary. I Edyta mówi właśnie, że jest coś takiego jak roztrwanianie siebie w miłości. Rozdaję siebie, tracę siebie. Nie wystawiam kwitów, to mi się należy, to tyle za to, tam oczekuję od odpowiedzi albo właśnie jakiegoś zachowania o wzajemności. Tylko składam z siebie ofiarę, daję część siebie, część swego życia i to zostawiam Bogu. Niech On według własnego uznania coś z tym zrobi. I właśnie to jest ten właśnie moment. Jeszcze Edyta mówi o takiej sytuacji, kiedy ona chce, żeby ta ofiara była zadośćuczynieniem za brak miłości u innych. Ludzie niewdzięczni, ludzie, którzy nie dziękują Bogu. I właśnie chcę złożyć ofiarę za nich, ofiarę dziękczynienia z mojego życia. I właśnie tutaj opowiadam się za taką miłością, za taką, można powiedzieć, zamianą, że w imieniu innych chcę kochać Boga. I w imieniu innych chcę Mu dziękować. I to jest coś, czego nie potrafimy tak zrozumieć, to nie jest proste. Ponieważ jak człowieka coś boli, jeżeli cierpi, to on skupia się na tym cierpieniu. I czasami w pierwszym momencie, kiedy zostaje uderzony przez jakąś sytuację, coś go nim wstrząśnie, albo właśnie dopada go jakieś cierpienie, fizyczne nawet, no to chce temu zaradzić. Ale potem, kiedy właśnie przychodzi refleksja, to jest po prostu coś, co człowiek chce zamienić, wprowadzić w to cierpienie miłość i chce uczynić z tego ofiarę. To bardzo piękne. I można być tak jak Chrystus, ogołocony, odarty ze wszystkiego, nie mieć wiele do zaoferowania. Być w takiej sytuacji jakiegoś granicznego cierpienia. Ale właśnie w takiej sytuacji trudnej zwracam się do Boga. I właśnie wypowiadam te słowa, które codziennie zakonnicy wypowiadają, właśnie czy osoby konsekrowane w czasie komplety. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Słowa Chrystusa, który ofiaruje siebie w najgłębszym odrzuceniu, bo tuż przed tymi słowami ma ogromne doświadczenie porzucenia przez Boga. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zostawiłeś mnie samego. I zobaczmy, to jest ten wielki dramat. Bo my byśmy chcieli żyć w sobie w takim dobrostanie często. No i tak się często religijność traktuje, że ona mi ma gwarantować, mój Bóg ma mi gwarantować dobrostan, wewnętrzny pokój, taką spokojną radość, poczucie bogactwa duchowego. Mam ciągle jakąś dobrą intencję, dobrą myśl, coś ciekawego do powiedzenia, coś ciekawego przeczytam, to mnie inspiruje, mogę zainspirować innych. Chcielibyśmy właśnie w takim trybie sobie żyć, takim kwiecistym. Ale nie jest to, czasami są takie pory, są takie czasy, gdzie to rzeczywiście może być prawdą. Ale tutaj nie mamy tego wielkiego doświadczenia właśnie kiedy my w zupełnym duchowym ubóstwie, przegrani, zmęczeni życiem, styrani, bez rozwiązań, można by powiedzieć z posmakiem porażki całkowitej, i przychodzimy do naszego Boga, żeby z tego uczynić ofiarę. To jest właśnie, więc nawet sytuacje najbardziej przegrane, nawet sytuacje upadku, gdzieś grzech ciągle nas coś męczy, jakieś pokusy, chciwość do obżarstwa, ciebie człowiek łapie te informacje, jest takie obżarstwo intelektualne. Ciągle muszę mieć na tapecie jakieś newsy, ciągle już głód taki, no musimy się z tego wyzwalać. I właśnie tutaj ten moment taki właśnie ofiary, gdzie ja się powstrzymuję w wielkim trudzie, by uczynić z czegoś ofiarę dla mojego Boga. I Chrystus też, można by powiedzieć, przez swoją ofiarę i przez swoją miłość wprowadza w świat cierpienia i świat goryczy, ciemności, właśnie miłość Bożą. I chrześcijanie mogą to przeżywać. I dla chrześcijan nie ma przegranych sytuacji. Nawet kiedy w życiu nie wychodzi, ktoś tam traci, jest bankrutem, można by powiedzieć, w jakiejś takiej nawet czasie agonii, kiedy już nie ma nic, pomocy żadnej. My ciągle mamy to duchowe odniesienie. Jeżeli jesteśmy wierni właśnie krzyżowi, to wtedy On pomaga nam właśnie zrozumieć, co znaczy, że Chrystus nas do końca umiłował. I Edyta bardzo akcentuje te słowa do końca. Zresztą ona żyła takimi na zawsze. Nie? Złożyć profesję Bogu, jak kruche naczynie, słabe, taki grzesznik, chwieje się, ale mogę taką rzeczywistość, takiej rzeczywistości zapragnąć, mogę ją zacząć realizować w życiu. Ofiarować się Bogu na zawsze. Na zawsze, bez odwołania. To jest niesamowite, właśnie do końca. I Edyta lubi te słowa, bo one pochodzą z innego świata. To jest ten świat wieczności, tam gdzie już jest wszystko utrwalone. I to jest i również Chrystus, krzyż Chrystusa. Kiedy patrzymy tylko na to cierpienie, no to tak gdzieś właśnie jakiś też dzieciak, niechrześcijanin, to zobaczył krzyżowanego Chrystusa i mówi, co to za religia, że tak ludzi, nie, czy tak właśnie ludzi traktują, że ich wieszają na krzyżu. To jest właśnie gdy się tylko skupiamy na wymiarze zewnętrznym, niewiele rozumiemy. A więc, moi drodzy, dobrze jest, kiedy tą drogę cierpienia, również naszą wiarę, naszą potrzebę ekspiacji, takiego właśnie wynagrodzenia Bogu, zastępstwa w imieniu innych, gotów jestem cierpieć, żeby ich zbawić, żeby im utorować drogę do Boga. To jest bardzo wymagające, ale to człowiek do tego dojrzewa. I właśnie to jest ten moment, również Edyta, poświęcając się za swój naród, ona chce, żeby ten naród uwierzył w Chrystusa, właśnie w swego Zbawiciela, swego Mesjasza. To jest właśnie ten moment, zostać takim oblubieńcem krzyża, oblubienicą krzyża, gdzie właśnie się mówi, tak jak Edyta to wyraziła, że krzyż jest jedyną nadzieją. Dojrzeć do takiej sytuacji, gdzie moją całą nadzieję nie pokładam, nie wiem, w wszechmocy Boga, w moich możliwościach, ale właśnie w krzyżu. Widzę Wydobywam krzyż z historii, z mojego wnętrza i nie jestem nim przerażony, ale widzę w nim nadzieję. To jest najbardziej dojrzały stan duchowy właśnie chrześcijanina, kiedy w momencie cierpienia, trudu, jakiegoś wydarzenia tragicznego, jak wojny na przykład, o, czy prześladowania, czy eliminację całych narodów, to co właśnie Edyta tak bardzo przeżywała, również jako własnego narodu, eksterminację, Holokaust. Właśnie umieć w takim momencie odwołać się do miłości, odwołać się do głębszych tych struktur, które właśnie mówią nam o tym trybie eucharystycznym, o tym trybie ofiary składanej z miłości. I niech ta pewność, że jeżeli nas stać na taką miłość, która by przekraczała tylko nasz osobisty horyzont, to jest bardzo dojrzała duchowość. Kiedy jestem zdolny, mogę ciężar drugiego człowieka wziąć na siebie. To jest dzisiaj bardzo rzadka sprawa, w takim wymiarze fizycznym, opieka nad chorymi, czy właśnie w jakiejś takiej sytuacji, gdzie drugi potrzebuje wsparcia, czy bardziej dłuższego towarzyszenia, to dzisiaj to wysiadamy często. Ale umieć właśnie ofiarować siebie i w kontekście chrześcijaństwa, duchowej wiedzy, wiedzy krzyża, właśnie mieć tę mądrość i wiedzieć, że jak wiem, co z krzyżem zrobić, a więc tymi różnymi imionami cierpienia, które przechodzę, które mnie dotyczy, albo dotyczy moich bliskich, czy środowiska, w którym żyję, to wtedy właśnie ten moment osobistego i kapłaństwa powszechnego dochodzi do głosu, kiedy razem z Chrystusem składam ofiarę za Kościół, za świat, żeby dokonało się zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.